Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
W warszawskim studiu Piotr Salak i jego gość. Witamy i słuchamy.
Dzień dobry, a naszym gościem jest poseł Paweł Poncyliusz, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana, witam państwa.
Ale były też takie czasy, że był pan rzecznikiem prasowym sztabu Jarosława Kaczyńskiego. Dawne czasy, ale tak było. Dzisiaj słyszymy o...
2010 rok, ale miałem wtedy popsuty kręgosłup. Potem po tej kampanii sobie naprawiłem.
No ale już rozumiem, że jest pan zdrowy, panie pośle.
Już tak, od 10, ponad 12 lat.
No ale ja bym chciał na moment wrócić do tego, co pan wie o tym środowisku sprzed tych ładnych paru lat. Dzisiaj dotarła do nas taka nieoficjalna na razie informacja, że Michał Dworczyk oddał się do dyspozycji premiera. Pewnie to zapowiada jego dymisję. Myśli pan, że na tym się skończy ten pucz w PiSie, jak niektórzy o tym mówili?
Znaczy, nie wiem, czy należy w ogóle Dworczyka identyfikować z całym konfliktem pomiędzy premierem Morawieckim a premierem Sasinem, bo to są dzisiaj dwaj giganci, którzy się zderzyli. Myślę, że tutaj jest trochę wątek jakby trochę poboczny. On, oczywiście Michał Dworczyk jest identyfikowany jako człowiek Morawieckiego, ale nie przesadzałbym. On jest, myślę, że też człowiekiem Kaczyńskiego.
A uważa pan, że dzisiaj się już skończyły te przetasowania w rządzie?
Myślę, że nie. Wszystko będzie zależało, jak się będzie rozwijał rynek energii, węgiel, te wszystkie rzeczy, których się obawiają Polacy przed sezonem grzewczym. To będzie, myślę, że taka próba ognia dla Mateusza Morawieckiego, jeśli to nie pójdzie tak dobrze, a tu Mateusz Morawiecki ma wiele w swoich rękach kompetencji, żeby zarządzić i trochę też wpłynął na to, że jest taki kryzys, szczególnie na węglu, no to może być bardzo szybka dymisja.
Ta publiczna awantura między premierem Morawieckim i wicepremierem Sasinem, to kogo bardziej wzmocniła, kogo osłabiła?
Myślę, że osłabia cały czas Mateusza Morawieckiego, bo on nie ma mocnych argumentów, bo to on jest osobiście odpowiedzialny za całe zamieszanie w węglu, gdzie węgiel kosztował przed decyzjami Morawieckiego 700-900 zł, a dzisiaj kosztuje 3 i moim zdaniem będzie kosztował więcej tysięcy złotych za tonę.
Jakiej pan się podwyżki prądu spodziewa na początku stycznia?
No chyba już teraz. Co prawda jeszcze nie dostałem żadnej korespondencji, ale no podejrzewam, że ta cena za kilowatogodzinę nie będzie niższa niż 2 zł. Dzisiaj jest tam chyba w granicach 60 groszy, więc no to będzie duża podwyżka.
A to za dzisiaj przyjął Sejm te dwie ustawy.
Niczego nie gwarantuje.
Dlaczego?
Niestety. Znaczy po pierwsze ta ustawa, która mrozi, to ona tylko dotyczy skromniejszych gospodarstw, bo każdy, kto na przykład zainwestował w pompę ciepła w domu, no to on konsumuje w granicach 6-8 tysięcy kilowatogodzin,
limit
jest 2600, chyba 3 tysiące kilowatogodzin, więc to nie rozwiązuje sprawy, no bo jeżeli nawet ta preferencyjna stawka jest za te pierwsze tysiące kilowatogodzin, to te kolejne już są praktycznie urynkowione. A druga ustawa mówi o zdjęciu obliga giełdowego i tak naprawdę pani minister nie potrafiła nam wytłumaczyć, na jakiej zasadzie ta cena może być tańsza, dlatego że cena na giełdzie jest w takich transakcjach wielomiesięcznych 1800 zł, a przedsiębiorcy dzisiaj dostają propozycje na poziomie 2,5 tysiąca, czy samorządy 2800, czyli te marże państwowych spółek są po prostu gigantyczne i niczym nie uprawnione.
Ale Marek Suski mówi, że cena może spaść nawet o 3/4, czasami mówi o 50%.
Nic z tej ustawy nie wynika. Ta ustawa po pierwsze powoduje, że kontrakty będą dogadywane między wytwórcami a spółkami obrotu, czyli często w grupie kapitałowej, czy PGE, czy Tauron, więc tu można tak naprawdę kręcić każdą cenę i nie ma żadnej transparentności, ale również istnieje ryzyko.
A to znaczy, że lepiej by w ogóle nie, lepiej by
obliga
było, żeby w ogóle
nie 30%.
Było, żeby nie było tego
Platforma wprowadziła za swoich czasów tak 30% obligo giełdowe, reszta 70% w wolnym obrocie.
W 2018 roku bodajże
tak,
był wprowadzony 100%.
Było widać, jaka jest realna cena rynkowa. A natomiast w momencie, kiedy znika obligo giełdowe, praktycznie nikt niczego nie musi pokazywać, więc nie wiadomo, jaka jest cena,
ale
ta realna.
Ale ta cena rynkowa,
oparta na koszcie. Ale jakie są koszty.
Ale ta cena rynkowa, panie pośle, mogłaby zabić wielu odbiorców.
No ale ona zabije, no bo jeżeli dzisiaj w Warszawie przedsiębiorcy dostają propozycję od 1 grudnia 3,49 zł za kilowatogodzinę, no to a dzisiaj jest powiedzmy tam w granicach złotówki, może troszkę więcej, no to jest duża różnica. Mogą niektórzy nie wytrzymać. Ja to widzę, co się dzieje w Stalowej Woli, w moim okręgu wyborczym, gdzie nawet już nie bez tych wszystkich ceregieli giełdowych nagle przedsiębiorstwa mają wystawiane przez państwową spółkę zależną od PGE obrót faktury na na bajońskie kwoty. Nie, jedna z tych firm już ma ponad 50 milionów nadliczonych więcej powinności do tej Paweł. Spółki niż powinna mieć zgodnie z umową.
Paweł Poncyliusz, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, jest naszym gościem. Skoro to nie będzie działać, to jaka jest propozycja opozycji? Proszę bardzo.
Propozycja opozycji, jeśli chodzi o zapanowanie nad cenami...
W tej chwili tu i teraz, tak.
Tu i teraz. Jacek Sasin wzywa czterech szefów firm energetycznych, czyli Tauron, PGE, Enea, Energa. Tarmosi ich za uszy i mówi: panowie, koszt wyprodukowania kilowatogodziny w waszych elektrowniach kształtuje się na poziomie od 200 do 600 zł. W związku z tym ta cena wypuszczana potem do spółki obrotu ma być w tych granicach, a nie żadne 1800 zł, a nie żadne 2,5 czy 3000
zł. To gdzie tu rynek, gdzie przejrzystość, o której pan mówił?
Znaczy, wie pan, no mamy oczywiście sytuację nadzwyczajną, bo to też powiedzmy sobie szczerze, że z czego wynika to zawirowanie na rynku energii i nie z powodu Putina i nie z powodu wojny. To jest skutek tego, że po COVID-zie wstaje biznes, potrzebuje dużo więcej energii niż było potrzeby. Europa jest trochę wycieńczona, bo a tu brakuje gazu, a tu nie można elektrowni atomowych uruchamiać, bo jest za mało wody w rzekach. To nie dotyczy akurat Polski, ale to powoduje, że ten rynek zaczął kipieć. I teraz każdy kraj musi trochę sam sobie rozwiązywać ten problem i może to rozwiązywać. Rząd czeski właśnie wprowadził maksymalną kwotę, po jakiej może być sprzedawana energia. My proponujemy, żeby ta maksymalna kwota była opisana w zależności od tego, czy jest to energia generowana w elektrowni na węgiel brunatny, kamienny, gaz i OZE, bo każda ma trochę inną specyfikę. I wtedy tak naprawdę te ceny nie powinny być dla klienta wyższe niż rzędu 800 zł za megawattogodzinę, a nie 2,5-3,5 tysiąca.
Panie pośle, idea, że Stany Zjednoczone stały za wybuchami gazociągów, jest niedorzeczna i nie jest niczym więcej jak funkcją rosyjskiej dezinformacji. Tak mówi rzecznik Departamentu Stanu. Wie pan, o kim myślę i o kim twicie myślę, bo wszyscy
czyim,
już wiedzą.
O czyim wpisie na profilu społecznościowym. No tak, chodzi o Radosława Sikorskiego.
To była jakaś pomroczność jasna, co poopanowało.
Znaczy, to nie jest moja wrażliwość, ja bym tak nie powiedział. I to jedyne, co mogę skomentować, uważam, że to są tego typu rzeczy delikatne, ale jak rozumiem Radka
Sikorskiego...
Zaraz,
jakie delikatne, to raczej
znaczy,
jednoznaczne.
Delikatne, no wie pan, ale właśnie, że bo tu nie wiemy wszystkiego, co się stało, tak? I tak w afekcie od razu reagować i już jakby prezentować się jako wszystko wiedzącego. Ja mówię, ja bym się nie odważył na taką prezentację. Radek to zrobił, no i teraz ponosi za to pewne konsekwencje.
A jakie konsekwencje płyną?
Znaczy, no w tym sensie, że jest dzisiaj na językach wszystkich stacji radiowych, telewizyjnych, opozycji. My też na ten temat jako posłowie o koalicji rozmawiamy.
A na językach władz Koalicji Obywatelskiej?
No myślę, że o tym też się rozmawia. Co miał na myśli. Ja z nim nie rozmawiałem. Mam kolegów, którzy już z nim rozmawiali w ostatniej dobie. Jak rozumiem, Radek Sikorski też zwraca uwagę na to, że uszkodzenie rurociągów Nord Stream 2, Nord Stream 1 oznacza tyle, że jeżeli nawet kiedyś dojdzie do jakiejś normalizacji stosunków między Rosją a Zachodem, to tak naprawdę jedyny gazociąg, który będzie mógł tłoczyć gaz na Zachód, to jest gazociąg, który przechodzi przez Polskę, czyli gazociąg Jamalski. Więc trochę jesteśmy wygrani. Możliwe, że gdzieś ta radość, konstatacja z tego procesu myślowego tak go zawiodła na tak dalekie manowce.
Daleko idąca interpretacja, ale porozmawiamy o tym jeszcze w części internetowej. Zapraszamy gorąco RMF24, RMF24.pl i nasze media społecznościowe. Paweł Poncyliusz, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, jest naszym gościem. Dziękujemy już słuchaczom. A pańskim zdaniem, kto stał za wybuchami? To nie ma, dla pana nie ma wątpliwości?
Ja nie mam. No wiem, że one są naprawdę skutecznie uszkodzone. Nie mam pomysłu. Są różne strony,
nie ma pan pomysłu?
Które...
Myślałem, że już pan wie, jest pan przekonany, że to Rosjanie.
Każdą tezę, którą pan postawi, mogę próbować uzasadniać, ale tak, żebym miał jakieś swoje przekonanie, czy to są Rosjanie, czy Amerykanie, czy Niemcy, czy Polacy, czy Ukraińcy, no trudno powiedzieć, no wszystkie, a może po prostu jakaś piracka grupa, która chciała po prostu dać znać o sobie. No.
Ale sabotaż.
No myślę, że to jest sabotaż. Znaczy nie mam możliwości, żeby cztery dziury zostały zrobione, nie wiem, przypadkiem, tak?
A sądzi pan, że Baltic Pipe jest bezpieczny?
Mam nadzieję, że tak, aczkolwiek, no wie pan, ja sądzę, że też ta sytuacja, też za chwilę wszystkie służby i wszystkie państwa, które mają ustawione sensory na Morze Bałtyckie, też uczuli, że muszą
się
przyglądać. No już
niektóre podniosły gotowość swoich sił zbrojnych.
Myślę, że to powinno być. Aczkolwiek ja bym tego nie traktował jako element takiej wojny kinetycznej w tle rosyjsko-ukraińskiego konfliktu, ale znaczy mówię, z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Polski, to, że te dwa gazociągi są unieszkodliwione na wiele miesięcy, jest o tyle pocieszające, że Rosjanie no, mają świadomość, że nie ma innej drogi dzisiaj tłoczenia gazu do Europy, jak tylko przez rurociąg jamalski, na którym my na tym odcinku polskim, jako Polska, bodajże gaz system panujemy.
To znaczy, że wyobraża pan sobie taką sytuację, że kiedyś nie będzie już Putina, Putin przegra wojnę, tak. Władza na Kremlu się zmieni, dojdzie
próba.
Do normalizacji stosunków z Rosją i co, i będziemy znowu kupować rosyjski gaz?
Rosjanie będą na pewno chcieli zaoferować i będą musieli zaoferować taki gaz dużo niższej cenie, żeby ktoś z nimi chciał rozmawiać. Ja już mówię oczywiście o takiej sytuacji, gdzie nie mamy tego konfliktu, bo dzisiaj absolutnie uważam, że trzeba eliminować to, co się tylko da, co jest racjonalne, co uderza w Rosję, ale nie uderza w Zachód, jeśli chodzi o nośniki energii i po prostu z tego wychodzić. I jeżeli dzisiaj można ten gaz tłoczyć z Norwegii, można przywozić ze Stanów Zjednoczonych czy z innych krajów arabskich, to dobra nasza. Bardzo dobrze, że tak się dzieje.
Lewica i PSL chce zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski. To dobry pomysł? Co uważa Koalicja Obywatelska?
Znaczy, myślę, że to dobre. Znaczy, warto rozmawiać. Ja mam niedosyt w ostatnich latach, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego za rzadko się spotyka i nie tylko od wielkiego dzwonu albo wtedy, kiedy chce po prostu prezydent czy premier zrobić sobie ładną sesję zdjęciową przed takim posiedzeniem, tylko żeby po prostu rozmawiać o pewnych problemach, które są pewnym ciągiem wydarzeń wykraczającym dużo dalej niż wykraczającym dalej niż jedna kadencja Sejmu, czy nawet jedna kadencja rządu, no bo czasami to są dwa okresy, w których ten sam
rząd rządzi. I na takiej Radzie Bezpieczeństwa byście panowie bardziej pytali, czy bardziej proponowali?
Myślę, że pytali, ale też jest kwestia, no jak to jest, no bo nie możemy dzisiaj publicznie mówić o tym, jak jest zabezpieczony rurociąg, na przykład Baltic Pipe, albo jakie są procedury, jeśli chodzi o terminal LNG w Świnoujściu, chociaż wiem, że ten terminal jest zabezpieczony, że są tam możliwości, zresztą są też nowe propozycje, jak ten terminal lepiej chronić, jak ulokować odpowiednie jednostki nieopodal, więc to na pewno jest rzecz, o której trzeba poważnie porozmawiać, bo do tej pory raczej wszyscy podchodziliśmy do potencjalnej możliwości uszkodzenia gazociągów raczej jako coś takiego, no jest możliwe, ale nie ma jakiejś groźby, są radary, jest wojsko, wszyscy wszystko widzą na Bałtyku. Sprawa jest do zapanowania. A tu się okazuje, że po cichutku ktoś coś zrobił.
Tak? A jeżeli za tym sabotażem stałaby Rosja, to by oznaczało zmianę perspektywy, czy zmianę w ogóle funkcjonowania konfliktów ukraińsko-rosyjskiego?
Znaczy dla Rosji ten sabotaż może być tylko korzystny w kategoriach jakby przedsięwzięcia jakichś nowych działań. Natomiast w kategoriach takich kontaktów gospodarczych, ale też wiadomo z tłem jakimś politycznym, no to dla nich jest to duża szkoda, tak? No bo te rurociągi były budowane po to, żeby tłoczyć z pominięciem takich krajów jak Polska gaz bezpośrednio do Zachodu.
Jedna nitka Nord Stream 2 podobno ocalała.
No zobaczymy, tylko że Nord Stream 2 nigdy nie został włączony, o ile Nord Stream 1 działał. Nord Stream 2 został napełniony na zasadzie, jak pompujemy oponę w samochodzie, ale nigdy nie został ten gaz odebrany.
Wróćmy do polityki krajowej. Pan nie do końca chciał powiedzieć, jakie konsekwencje powinien ze takich gremiów partyjnych poniesie Radosław Sikorski, a może w ogóle nie powinien ponieść?
Znaczy myślę, że nie będzie jakichś tam głębokich konsekwencji, bo każdy, kto zna Radka Sikorskiego, wie, że to jest też bardzo inteligentny człowiek i trochę ta inteligencja może wyprzedzać niektóre jego działania.
Przeszkadzać, chciał pan powiedzieć?
Nie chcę powiedzieć, że przeszkadzać, bo no mówię, polityków tej miary, takich specjalistów w pewnej dziedzinie, w polityce próżno szukać, jak dzisiaj popatrzymy na cały ten ten krajobraz MSZ-u, no to są wszystko bardzo takie przeciętne osoby. Nikogo nie chcę obrażać, ale to jakby nie, w ogóle nie ten, nie ta liga, co Radosław Sikorski.
Ale wybitna inteligencja nie przekreśla tego, że powinno się odpowiadać za swoje słowa, nawet jeśli są bardzo nierozważne.
To już rozumiem, że rola Donalda Tuska jako lidera Platformy Obywatelskiej, żeby sobie szczerze z Radkiem Sikorskim porozmawiać. Możliwe, że też Radek w trakcie tej rozmowy wyjaśni swoje intencje i możliwe, że gdzieś tam te emocje opadną. Natomiast oczywiście, no mówię, no nie chcę bronić tego wpisu, bo uważam, że był taki niezgrabny i reakcja, którą pan między innymi zacytował ze strony Departamentu Stanu, no pokazuje, że no nie było to zgrabne i możliwe, że to też zaciąży na pewnej przyszłości politycznej Radka Sikorskiej, ale nie mówię w kategoriach, że go gdzieś tam się usunie, w ogóle nigdzie go nie będzie, tylko że no może stracił szansę na coś, co było w zakresie jego zainteresowań, a gdzieś to będzie na przykład takich, na jakimś stanowisku międzynarodowym pewnym obciążeniem, bo to niestety są takie, mogą być takie konsekwencje.
Pan powiedział, że Donald Tusk mógłby z nim porozmawiać, a Donald Tusk bywa bezwzględny?
No wobec mnie nie było, ale znaczy to że ktoś porozmawia, jak ktoś z kimś porozmawia, to jeszcze wcale nie znaczy, że musi się krew polać.
Nie, dlatego tylko pytam, czy bywa, czy tylko...
Nie wiem, wobec mnie jest, nigdy nie był bezwzględny, nie? Ale no jak on też czasami nam na klubie parlamentarnym mówi, że no będzie pewne rzeczy egzekwował dość konsekwentnie, no ale wiadomo, że każdy lider mówi zdecydowanie pewne rzeczy i pewnych rzeczy oczekuje, a potem życie toczy się trochę inaczej.
Ja pytam o to, dlatego że no, dosyć twardo powiedział Donald Tusk o Jarosławie Gowinie, że to nie on będzie rozliczał, a będzie, to on będzie rozliczany. To on by się podpisał.
Tu akurat moja wrażliwość jest w 100% spójna z Donaldem Tuskiem, ale to może z tego powodu, że ja mam swoje doświadczenia we współpracy z Jarosławem Gowinem i nikomu nie polecam, więc tym bardziej. A biorąc pod uwagę, że Donald Tusk też już miał z nim do czynienia, kiedy był premierem, a Jarosław Gowin ministrem sprawiedliwości, no to też myślę, że ma swoje doświadczenia.
I dla pana nie jest nie do przyjęcia to, że Jarosław Gowin znalazłby się na przykład na wspólnych listach z politykami Koalicji Obywatelskiej.
Znaczy nie chciałbym personalnie tutaj jakoś dyskutować. Znaczy uważam, że Jarosław Gowin gdzieś za daleko poszedł w ostatnich dwóch kadencjach w Sejmie. Tak? I możliwe, że środowisko Porozumienia to są działacze, których ja znałem, bo część z nich była w PJN-ie, które żeśmy tworzyli jeszcze zanim rozmawialiśmy z Pawłem Kowalem o połączeniu się z Jarosławem Gowinem, więc znam tych ludzi i wielu z nich jest bardzo wartościowych, choćby na poziomie regionalnym. Natomiast no, niech pan popatrzy na wyniki wyborcze Jarosława Gowina w Krakowie. Tak naprawdę z wyborów na wybory ten wynik, poparcie jest dużo mniejsze. A jednak no też Jarosław Gowin w kilku rzeczach przyłożył się do rozmontowania całego porządku prawnego w Polsce, do różnych po prostu złych ustaw. I nawet jeżeli przetarł oczy przy okazji wyborów kopertowych, no to tyle, ile do tych wyborów kopertowych się złego stało Tomasz Grodzki, za jego udziałem, no to jednak też ma
Tomasz Grodzki znaczenie. Tutaj w tym studiu powiedział, że dla takich spraw, także mówiąc o Jarosławie Gowinie, będzie się tym zajmował niezależny prokurator.
No czy to, jak to głosował w Sejmie, no to każdy działa w ramach swojego mandatu. No, chyba,
przyznał
że się
też
okaże,
marszałek, że nie jest prawnikiem.
Że coś, chyba, że coś mu udowodni z czasów pełnienia funkcji ministra rozwoju i technologii.
Panie pośle, tak Jarosław Gowin zapowiada oczywiście nieoficjalnie...
Nie, nauki, przepraszam, był ministrem nauki.
Jarosław Gowin zapowiada nieoficjalnie, że z partii odejdzie, nieoficjalnie. Może ją zostawić już na początku października, ale wtedy ludzie Jarosława Gowina zostaną. I ci ludzie Jarosława Gowina mieliby miejsce wtedy na listach wyborczych razem z koalicją?
Ale moim zdaniem ci ludzie będą zagospodarowani przez to środowisko szeroko rozumianego Szymona Hołowni i Koalicji Polskiej, bo raczej tak jak obserwuję ich działania...
To znaczy nie będzie wspólnej listy, zakłada pan już teraz?
Nie, tylko że to wie pan, jak będzie wspólna lista, to jakby każdy przyjdzie ze swoim koszyczkiem. I ja znaczy nie spodziewałbym się, że jeżeli będzie wspólna lista, to w koszyczku z nazwą Koalicja Obywatelska znajdzie się Jarosław Gowin i członkowie Porozumienia. Bardziej spodziewam się, że to właśnie się zdarzy przy okazji takiego zbioru, czy to kandydatów z ramienia Szymona Hołowni, czy PSL-u.
A dzisiaj procentowo jakby pan określił szansę na to, że powstanie jedna lista? To jest 10% czy to jest 70%?
A, jedna lista, czyli taka z czterech ugrupowań. Tak. Boję się, że 10, ale dużo większe dużo więcej procent daje w momencie, kiedy byśmy rozmawiali o Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polskiej i Szymonie Hołowni, i Polsce 2050.
A propos wyborów, to jeszcze ostatni temat, na który mam nadzieję zdążymy porozmawiać. Wybory samorządowe będą jednak później, to znaczy co?
Zła wiadomość.
Zła, bo?
Zła wiadomość, bo po pierwsze burzymy pewien porządek, który od 89 roku został w Polsce zbudowany, że co 4 lata z surową konsekwencją przywracamy.
Kadencja została przedłużona,
teraz oczywiście jest 5-letni okres. No tak, ale jakby argumentacja przesunięcia jest bardzo wypaczona, bo przeszkadzają wybory parlamentarne, które są niby w okolicy tych wyborów samorządowych, ale nie przeszkadzają wybory do Europarlamentu, które też są w takim samym odstępie od potencjalnych wyborów samorządowych.
Ale z punktu widzenia opozycji to dla was powinna być dobra wiadomość, bo wybory samorządowe będą po długiej i ciężkiej zimie. To nie jest dobra informacja z kolei dla rządzących.
Panie redaktorze, nie mam wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość przesuwa te wybory samorządowe, bo czuje smród klęski, który nadchodzi. I oni woleliby to sobie dozować, tę truciznę, a nie, że dostaną taką mocną dawkę jeszcze na jesieni 2023 roku. I to jest tylko powód, dla którego to robią. Nie mam wątpliwości. Widzieliśmy, co potrafili wygadywać przy okazji wyborów kopertowych, czyli wyborów na prezydenta Polski. Widziałem, co zrobili przy okazji wyborów uzupełniających na prezydenta Rzeszowa, gdzie Konrad Fiołek, widać było, że idzie jak burza, to nagle wydłużyli o kilka tygodni, zasłaniając się COVID-em. To co prawda nic nie pomogło i to jest moja dedykacja politykom Prawa i Sprawiedliwości. Te manipulacje nad terminami, tak jak w Rzeszowie próbowaliście manipulować, nic wam nie pomogą. I tak przegracie te wybory.
Paweł Poncyliusz, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Dziękuję uprzejmie. Dobrego popołudnia.